konferencja trzecia, Ojcze Nasz. To jest nieprawdopodobne, że Chrystus podaje swoim uczniom, czyli mnie i Tobie, słowa modlitwy, które są tak trafne, które trafiają tak w punkt, czyli w to, co przeżywamy i zarazem w to, czego potrzebujemy. To modlitwa Pańska, Ojcze Nasz. Teraz chciałbym, żeby ta konferencja następna dotyczyła właśnie tej modlitwy. Prośmy o Ducha Świętego, by nauczył nas odkryć ponownie jej piękna, jej blasku i wdzięku. Wołajmy.
Duchu Święty, wołam przyjdź.
Duchu Święty, wołam przyjdź.
Bądź Agogiem w duszy mej.
Bądź Agogiem w duszy mej.
Bądź Agogiem w ciele mym.
Bądź Agogiem w ciele mym.
Rozpal mnie. Wołam przyjdź,
Duchu Święty, wołam przyjdź.
Bądź Agogiem w duszy mej.
Bądź Agogiem w duszy mej.
Bądź Agogiem w ciele mym.
Bądź Agogiem w ciele mym.
Rozpal mnie.
Modlitwa Ojcze Nasz, którą przynosi nam Chrystus, jest rzeczywiście pewnego rodzaju przełomem. Nikt do tej pory nie nazywał Boga Ojcem. Chrystus czyni to po raz pierwszy z taką otwartością, z taką pewnością siebie. Dla faryzeuszy pewnie z bezczelnością, ale nie. On wiedział, kim jest i wiedział, kim jest Ojciec, jak ważny jest dla Niego. Co to oznacza, że w Starym Testamencie obraz Boga był zafałszowany, jakiś nieprawdziwy? Czy tam w tym Starym Testamencie nie widzimy Boga, który jest jak Ojciec? Owszem, widzimy, ale od pewnych cech odkrywania Boga do nazywania Go Ojcem, musiało upłynąć wiele czasu. Przynosi to dopiero Chrystus. Ale spróbujmy na początku tej konferencji właśnie spojrzeć na to, jak był Bóg postrzegany w Starym Testamencie, i z czym jakby wiązało się to ojcostwo? Jeżeli chodzi o samo imię Ojciec, to przede wszystkim język wiary wskazuje na dwa aspekty. Pierwsze to jest taki aspekt, że Bóg jest pierwszym początkiem wszystkiego. Druga sprawa to jest obraz ojcowskiej miłości, bo obraz miłości Boga jako miłości macierzyńskiej. Bóg jest jak matka. To są dwie bardzo ważne sprawy, które gdzieś na kartach Starego Testamentu się przejawiają. Bóg jest początkiem wszystkiego, to znaczy, że Bóg stworzył wszystko, że od Niego wywodzi się cały świat, też człowiek. I ta druga sprawa, miłość Boga jest czuła. Jeżeli chodzi o obraz Boga Ojca w Starym Testamencie, to on wyłania się z dialogu z człowiekiem. Relacja stworzenia do swojego Stwórcy. Bóg jest głównym tematem Biblii. Ona go nam objawia. Z tego względu możemy powiedzieć, że jest to właśnie księgą o Bogu, o historii człowieka zarazem, który doświadcza w swoim życiu interwencji Boga. O tym jest Biblia. I widzimy, jak Bóg towarzyszy człowiekowi od pierwszych momentów, jak go nie opuszcza, jak posyła proroków, jak ciągle o tego człowieka walczy, pomimo tego, że on się odwraca, nie słucha go, jest nieposłuszny, czasem nawet do tego stopnia, że no, że ponosi po prostu śmierć, ale ta śmierć nie jest sprowadzona przez Boga, tylko przez same decyzje człowieka. I ten moment Nowego Testamentu, w Ewangeliach słowo Ojciec pojawia się blisko 170 razy, nie wliczając innych tekstów Nowego Testamentu. To jest pewien taki radykalny przełom. Pomimo grzeszności, pomimo mojego upadku, ja mogę w dalszym ciągu przychodzić do Boga. Oczywiście to, co mówię, jest takim bardzo ogólnym skrótem pewnej prawdy, tej drogi do odkrywania ojcostwa. Chciałem tylko ją zasygnalizować, że tak gdzieś przez wieki ta prawda została odkrywana do momentu Chrystusa. I teraz ta modlitwa Ojcze Nasz. Istnieją dwie tradycje, które zostały nam przekazane. Jedna pochodzi z Ewangelii Mateusza i druga z Ewangelii Łukasza. Są różne też opinie na ten temat, w jaki sposób ta modlitwa została zapisana. Jedni mówią, że została napisana zaraz po tym, jak Chrystus ją wypowiedział. Inni sugerują, że została przekazana. Jeszcze inni, że została być może troszkę zmieniona. Nie mamy co do tego pewności. Ale jedno jest istotne. Ta modlitwa została przekazana przez samego Chrystusa po to, żeby między nami a Bogiem nie było żadnego dystansu, po to, żeby nie było żadnej próżni, po to, żeby nie było żadnych odległości, które nas niszczą i wpędzają w takie poczucie, że jesteśmy osieroceni. Dlatego mamy tę modlitwę, ten wielki dar Chrystusa. W średniowieczu kiedyś właśnie mówiono, że aby podkreślić jakąś odległość, to mówiono tak, no musisz odmówić 170 razy powiedzmy Ojcze Nasz i wtedy już dotrzesz do tego określonego miejsca. Trochę my myślę, że mamy problem z tą modlitwą w Kościele, który polega na tym, że traktujemy ją jako taki pewien wypełniacz, tak? No bo jest litania jakaś, zakończymy ją Ojcze Nasz. Jest jakieś spotkanie, modlitwa, no co? Odmówić Ojcze Nasz. I po prostu przez ilość powtarzania tej modlitwy trochę, myślę, zatraciliśmy jej charakter, jej głębię, jej taką też niezwykłą tajemnicę. Przecież ta tajemnica jest wielka. Najpierw samo imię, Ojciec. Dla Żyda niemożliwe, by tak mówić o Bogu. Chrystus przekreśla takie myślenie, takie patrzenie i możemy tak mówić o Bogu, któryś jest w niebie. Chodzi tutaj o Królestwo Boże, które jest na wyciągnięcie ręki. Jest w niebie, ale jest i na ziemi. Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. To wszystko jest wołanie do Boga. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, to znaczy wejdź w moją codzienność. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Ta modlitwa zawiera prośby. Prośby, które wypełniają całe nasze życie. Pokarm, duszę, ciało, pragnienia, myśli, marzenia. To wszystko zawiera się w tej modlitwie. Ona jest bardzo ważna. I chciałbym, żebyśmy prosili tego dnia tak bardzo mocno też o Ducha Świętego, żeby On ją pozwolił nam odkryć na nowo, rozkochać się w tej modlitwie. Naprawdę, żeby On pozwolił nam jakby medytować każdy fragment właśnie tej modlitwy. Byśmy mogli sobie ją nawet tak rozłożyć na takie kawałki i po prostu zastanawiać się, co te słowa oznaczają, co te słowa do naszego życia wnoszą. Ja bym chciał w tej konferencji skupić się na jednej prośbie. Mianowicie chodzi o odpuszczenie grzechów, o przebaczenie. Przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Nieprzebaczenie, przeciwieństwo przebaczenia. Ono wnosi bardzo wiele spustoszenia do naszego życia. Na mojej kapłańskiej drodze spotkałem, kochani, wiele takich osób, które żyją w pewnym strapieniu, które wynika właśnie z nieprzebaczenia. Nie zapomnę pewnej dziewczyny, którą kiedyś spotkałem w szpitalu, która po prostu była pocięta, cięła się, dlatego że miała bardzo trudne przeżycia ze swoimi rodzicami, ale także z jakimiś chłopakami, których spotkała w swoim życiu. Ona po prostu wręcz siebie nienawidziła, nienawidziła ich. Nie chciała żyć. To właściwie jest taki pierwszy człowiek, którego spotkałem, który powiedział mi tak wprost, że nie chce żyć, że życie jest dla niego utrapieniem, ciężarem, dla niej koszmarem. Nieprzebaczenie właśnie to sprawia. Wprowadza nas w taki stan strasznej nienawiści do siebie i do całego świata. Wprowadza nas w stan takich pretensji, żalu, rozgoryczenia. Czegoś, co tak naprawdę odbiera nam siły do życia. Nieprzebaczenie. Kiedyś też spotkałem pewnych małżonków, którzy nie potrafili od jakiegoś czasu ze sobą rozmawiać, dlatego że narastało w nich coraz większy żal do siebie i pretensje. Zaczynało się wszystko od jakichś błahych spraw, ale nie mówili sobie o nich. I te błahe sprawy, one tak się gromadziły i z tych błahych spraw zrobiła się już taka wielka, porządna kupa. No i po prostu byli już tak daleko od siebie, że to nieprzebaczenie sobie sprawiało, że podkładali sobie, mówiąc kolokwialnie, po prostu świnie. Utrudniali sobie życie i jeszcze się tym chełpili. Doszli do takiej perfekcji, żeby zrobić rzeczywiście coś, żeby temu drugiemu było gorzej. To życie stało się koszmarem. Ale kiedyś tak się gdzieś potoczyły te ich losy, że tak opowiadali mi, przystanęli kiedyś i razem w tym samym momencie spojrzeli na twoje zdjęcie ślubne. I to jakby przypomniało im, to jakby był jak piorun z nieba, przypomniało im to, kim są, komu przyrzekali i teraz co robią. To było tak mocne doświadczenie, że to w tym jeden taki impuls przyszedł do nich, że po prostu zmieniło się ich życie. Z nieprzebaczenia przeszli rzeczywiście do prawdziwego przebaczenia. To jest możliwe. Chciałbym, żebyś dzisiaj, drogi bracie i droga siostro, zobaczył, czy twoje serce trapi takie nieprzebaczenie. Czy twoje serce rzeczywiście jest dzisiaj od tego wolne. Jeżeli tak, to dziękuj Bogu i proś Go, żeby nigdy w tobie to nieprzebaczenie gdzieś się nie zakotwiczyło, nie znalazło stałego miejsca, ale jeżeli dalej trapi cię to nieprzebaczenie, to przyjdź z Nim do Boga. Przyjdź z Nim do Boga i oddaj Mu siebie. Nazywaj Go Ojcem. Wołaj tę modlitwę pierwszych chrześcijan, którą przekazał nam Chrystus. Wołaj tą modlitwą. Ojcze nasz, używaj jej. Módl się także tą modlitwą za tego człowieka, czy za to jakieś wydarzenie, historię, sytuację, która dzisiaj jest rzeczywiście dla ciebie powodem tego nieprzebaczenia. I oddaj Mu to. On przyjdzie jako wyzwoliciel, jako ten, który weźmie cały ten bagaż. Jeszcze jedno, z tym nieprzebaczeniem bardzo też mocno wiąże się problem samotności. Z nieprzebaczenia rodzi się samotność, bo człowiek wydaje się po prostu, że jest opuszczony. Jakiś ból, ta niechęć do danego człowieka sprawia też bardzo często, że po prostu my przyjmujemy taką postawę zamkniętą. Czasami nawet do tego stopnia, że dodajemy sobie więcej tego bólu, bo jestem tak pokrzywdzony i przyjmuję trochę taką postawę męczennika, nie otwieram się na ludzi. Ale w konsekwencji to prowadzi do tego takiego dramatu samotności, do jeszcze większego bólu, do jeszcze większej pustki. Myślę, że też warto z tym przyjść dzisiaj przed oblicze Ojca i prosić Go, żeby On to wszystko uzdrowił. Wejść na tę drogę ku przebaczeniu. Uczyń to dzisiaj. Bóg Ojciec wierzy w to, bardzo mocno tego pragnie. I na koniec fragment z orędzia. Składam wam obietnicę, której skutki będą wieczne. Oto ona. Wzywajcie mnie imieniem Ojca z ufnością i miłością, a wszystko otrzymacie od tego Ojca, doznając równocześnie miłości i miłosierdzia. Wołaj dzisiaj, Ojcze, nad Twoim nieprzebaczeniem. On obiecuje, doświadczysz miłości i miłosierdzia, ale wołaj, otwórz się, On to sprawi. Amen.